Boga jednego i jedynego, ale występującego w trzech osobach. Tak jakoś zainspirowany zostałem, mimo że miesiąc maj jest miesiącem modlitwy o rodziny, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję, ale dzisiaj właśnie przy okazji Wieczerzy Pańskiej czytamy przecież w Piśmie Świętym, kiedy jecie chleb i pijecie wino, śmierć Pańską opowiadajcie, aż przyjdzie. Panie, opowiadać śmierć Pańską nie znaczy obchodzić święto zmarłych. Opowiadać śmierć Pańską nie znaczy ustawiać się na warcie przy grobie nieznanego Chrystusa. Opowiadać śmierć Pańską znaczy oddać hołd Chrystusowi. Oznacza mówić o zbawieniu dla grzeszników w Jezusie Chrystusie. Oznacza mówić o bóstwie Jezusa Chrystusa. Oznacza również mówić o świętości Boga, w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Dlatego też właśnie w tym aspekcie i przy okazji wieczerzy, przy okazji też naszej pokuty, przy okazji naszego zbliżenia się do Boga Wszechmogącego, pozwólcie, że zagłębimy się wspólnie nad wersetami biblijnymi, które pokazują nam, że Bóg jest jeden, jedyny, ale występujący w trzech osobach. Rozum bowiem nigdy nie pojmie, że troje stanowi jedność, a jedność troje, że Bóg stał się człowiekiem, że kiedy zostajemy zanurzeni w chrzcie, to zostajemy obmyci krwią Jezusa Chrystusa, że w chlebie jest symbol właśnie ciała Jezusa Chrystusa, a w winie symbol krwi Jezusa Chrystusa, że przez wiarę dostępujemy odpuszczenia grzechów. Wszystkie te artykuły mędrcy tego świata uważają za głupotę. Dlatego Paweł też tak określa, mówiąc, jest to głupie i szalone kazanie, ale kto temu uwierzy, ten zostanie zbawiony. My, chrześcijanie, wierzymy w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Jest to artykuł wyznania również naszej wiary. Artykuł ten jest w Kościele najważniejszy i nie został wymyślony przez ludzi, ani nie przyszedł któregoś dnia komuś do głowy, ale został objawiony jedynie przez Boga właśnie w Jego Słowie. Chcemy w skupieniu słyszeć tylko to, co Bóg mówi o samym sobie i o swojej wewnętrznej istocie. Kiedy świat słyszy, że jedyny wieczny Bóg istnieje w trzech różnych osobach, uważa za szalonych wszystkich, którzy tak nauczają lub wierzą. Dlatego artykuł wyznania wiary, ten artykuł znajduje się w Nowym Testamencie, a choć jest on jasno sformułowany, to stale kwestionuje się go z wielką siłą. Do tego stopnia, że jak świadczy historia, ewangelista Jan musiał napisać swoją Ewangelię dla umocnienia tego artykułu. Powstali bowiem odstępcy, którzy nauczywszy się od Mojżesza, że jest tylko jeden Bóg, Bóg występujący w tetragramie, Jahwe, doszli do wniosku, że Chrystus nie może być Bogiem, ani że Bóg nie może być człowiekiem. Kiedy jednak przychodzi Pismo i Boże Słowo, to takie twierdzenie się nie ostoi. Uczy nas Pismo, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, że Duch Święty jest prawdziwym Bogiem, a mimo to nie ma trzech bogów ani trzech boskich istot, jak istnieje troje ludzi, trzech aniołów, czy trzy gwiazdy lub trzy okna. Bóg nie różni się w swojej istocie, ale istnieje tylko jedna niepodzielna boska istota. Dlatego choć trzy są osoby, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, to nie można ich rozdzielić ze względu na istotę, lecz istnieje tylko jeden Bóg w jednej niepodzielnej boskiej istocie. Kochani, chciałbym zawrzeć moje dzisiejsze przemówienie w takich trzech punktach. Po pierwsze, chciałbym przedstawić dowody na bóstwo Chrystusa, po drugie dowody na bóstwo Ducha Świętego i po trzecie biblijne dowody na trójjedyność Boga, Boga w trzech istotach. Po pierwsze, apostoł Paweł, bracia i siostry, myślę, że teolog największy, biblijny, natchniony, bracia i siostry, znawca Pisma Świętego, wypowiada się w tej materii wiele razy. Na przykład w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, wiersze 15 do 17, czytamy tak. Jest on, mowa o Chrystusie, widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Góruje ponad całym stworzeniem, bo przez Niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi. Zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne. Królestwa, państwa, władze, mocarstwa. To wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On zaś sam istniał, nim cokolwiek zaistniało i wszystko w Nim ma swoje istnienie. To cytat Pawłowy zawarty w Piśmie Świętym. Kochani, jak możemy to skomentować? Po pierwsze, Paweł podaje, że wszystkie stworzenia poddane są Chrystusowi. A skoro Chrystus jest ponad wszystkim stworzeniem, z tego wynika, że jest samym Bogiem. Poza stworzeniem nie ma bowiem niczego oprócz samego Boga. Dlatego Paweł nazywa go obrazem niewidzialnego Boga. Nie mógłby on być obrazem Boga, gdyby nie był wszechmocny, wieczny, mądry i sprawiedliwy. Jeżeli Boży Syn jest obrazem Ojca, to musi być z Ojcem jedną boską istotą. Mimo to pozostaje rozróżnienie co do osoby. Syn nie jest Ojcem, ani Ojciec Synem, ale są różnymi osobami. Bowiem zrodzone nie może być rodzicielem, a przecież jest to ta sama boska istota. Inaczej Syn nie mógłby być obrazem Ojca. Czyli zobaczmy, bracia i siostry, już mamy dowód na to, że Syn jest różny od Ojca, ale jest Bogiem, ponieważ jest obrazem Boga. Niektórzy drwią, że mamy w niebie trzech bogów, którzy wspólnie rządzą. My nie mamy trzech ludzi ani trzech aniołów, ale jedną boską istotę wbrew wszystkiemu, co tu na ziemi może nazywać się jednością. Bowiem ciało i dusza również nie są taką samą pełną jednością, jaką jest sam Bóg. A temu, kto pyta, jak się nazywa ten jedyny Bóg, odpowiadamy, że zgodnie z Pismem Świętym nazywa się on Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch. Pismo nas bowiem naucza, że Bóg wieczności przed wszystkimi stworzeniami, przed światem, zanim położył podwaliny ziemi, zrodził Syna, który we wszystkich aspektach jest taki jak On, tak samo wieczny, tak samo wszechmocny i tak samo sprawiedliwy. Dlatego Paweł nazywa go obrazem Ojca. Po drugie, bracia i siostry, w innym miejscu Paweł powiada tak. Czytamy w 1 Koryntian w 10 rozdziale i wierszu 9. Cytuję, nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i od wężów poginęli. O tym samym wydarzeniu, kochani, pisze również Mojżesz. Pan mówi, cytat z 4 Mojżeszowej 14:22, oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę. Na określenie Boga w tekście Mojżesza użyty jest tetragram, który należy jedynie Bogu. Czytamy w naszym języku Bóg Jahwe. Bóg, który jest prawdziwy, jedyny i Bóg, który jest rzeczywistym Bogiem. Apostoł Paweł przenosi ten sam cytat, który Mojżesz określa w odniesieniu do Boga Jahwe. Apostoł Paweł przenosi ten cytat w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Pojawia się Paweł i mówi, że tym Bogiem jest właśnie Chrystus. A wtedy Chrystus przecież jeszcze się nie narodził w Betlejemie. Paweł mówi, że Chrystus jest Bogiem, którego Żydzi na pustyni wystawiali na próbę. Mojżesz natomiast mówi, że jest to prawdziwy, jedyny Bóg. A przy tym poucza nas, byśmy się wystrzegali wystawiać Go na próbę, aby nas zło nie spotkało. Słowa te niezbicie świadczą, że Chrystus musi być tym, o którym pisał Mojżesz, o którym mówił Mojżesz i że jest jedynym, wiecznym i wszechmocnym Bogiem, ukrytym również pod hasłem tetragramu, czyli Jahwe. Tak więc Mojżesz i Paweł wspólnie wyznają jednym głosem, chociaż innymi słowami, że Chrystus jest prawdziwym i wiecznym Bogiem. W Nowym Testamencie można znaleźć wiele więcej podobnych świadectw, z których można wywnioskować, że Chrystus jest Bogiem, chociaż jest różny z Ojcem co do osoby, dlatego że jest przez Ojca zrodzony. Można powiedzieć o Ojcu i Synu, że nie jest to ta sama osoba, a wszakże jest to jedna i niepodzielna istota i natura oraz to, że Ojciec zrodził Syna wieczności, a nie odwrotnie. W innym miejscu Paweł, żegnając się ze starszymi w Efezie, w Milecie powiada, cytuję, uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który on nabył własną krwią. Dzieje apostolskie, 20 rozdział i wiersz 28. Tu także jest jasnym, że Chrystus, który nabył swoją krwią Kościół, jest Bogiem. Apostoł Paweł nazywa go Kościół Boga, a przecież Panem Kościoła jest Jezus Chrystus. Nie podlega więc wątpliwości, że Kościół ma jednego Pana, który nazywa się Bogiem, a którego Kościół uznaje za swojego Pana. Skoro więc Chrystus nabył go przez swoją własną krew, jest on jego własnością, to przecież Chrystus musi być Bogiem, Bogiem Kościoła. Paweł tak mówi do starszych, czyli do duszpasterzy. Patrzcie, polecono wam paść Kościół, czyli wspólnotę, którą Bóg nabył przez swoją własną krew. Ale co oznacza, że Bóg przelał swoją krew? Czy nie oznacza to, że stał się człowiekiem i umarł na krzyżu? Czy nie oznacza to, że chodzi o Jezusa Chrystusa? Podobnych orzeczeń jest więcej, szczególnie w Ewangelii Jana, o której już wspomniałem, gdzie czytamy, że Chrystus jest prawdziwym, naturalnym i wiecznym Bogiem, choć przecież Ojciec i Syn, znowu to podkreślę, są dwiema różnymi osobami. Jan, nazywając swoje Ewangelii Chrystusa Słowem na przykład, w prologu do Ewangelii, z uwagi na jego zrodzenie wieczności, nawiązuje również do Mojżesza. Mojżesz również stanowi, że Bóg miał u siebie Słowo przed wszelkim stworzeniem, które było wszechmocne tak jak On. I wszystko stworzył przez swoje słowo, o czym czytamy na pierwszych kartach przecież Pisma Świętego. Musi zatem Boga i Słowo łączyć jedna istota, bowiem Bóg i Słowo są wieczne i wszechmocne, a jednak ten, który Słowo wypowiada i wypowiadane Słowo są różnymi osobami. Chodzi przecież o Ojca i o Syna. W innym miejscu, kochani, patriarcha Jakub mówi tak, cytuję, Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia, aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom. Jest to cytat z pierwszej Mojżeszowej, 48 rozdział, wiersze 15 i 16. Nadaje tutaj Jakub imię Chrystusowi, nazywając go aniołem. Ale nie dlatego, że był on aniołem co do natury lub istoty. Byłoby to bowiem jasnym bałwochwalstwem wzywanie anioła i proszenie anioła, by pobłogosławił tym chłopcom. Wezwaniem tym stwierdza Jakub, że anioł ów jest prawdziwym i naturalnym Bogiem. A dlatego nazywa go aniołem, że nie będzie on wypełniał swojego bytu jak niewidzialny Bóg, ale przyoblekając z ciało będzie posłany na ziemię. Również Malachiasz nazywa Chrystusa aniołem. Mówi o aniole przymierza, Księga Malachiasza, 3 rozdział, wiersz 1. Tak więc te dwa imiona, Bóg i anioł, są dwiema różnymi osobami, ale jednej i tej samej istoty. Bowiem anioł jest również wiecznym i naturalnym Bogiem, inaczej Jakub by go nie wzywał. Jest on jednak nazwany aniołem ze względu na urząd i powołanie, jakie otrzymał od Ojca, aby był wysłannikiem na ziemię, aby przyniósł poselstwo, aby zbawić świat. Kochani, również u proroków czytamy, że Chrystus nazwany jest otwarcie imieniem Bożym. Na przykład u Ozeasza czytamy tak, cytuję: potem synowie Izraela się nawrócą i będą znów szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla, i będą czcić Boga i Jego łaskę. Tutaj w wyraźnych słowach stawia się dwie różne osoby, Boga i króla Dawida. A wszyscy wiemy, że pod postacią króla Dawida w Nowym Testamencie ukrywa się przecież Jezus Chrystus, który był Dawidowi zapowiedziany, że będzie wiecznie zasiadał na jego tronie. I niezwłocznie z Boga i Dawida czyni prorok jednym, ponieważ mówi, że dom Izraela będzie ich szukał. Szukanie Dawida jak Boga, czczenie Go, ufanie Mu i służenie musiałoby być jawnym bałwochwalstwem, chyba że Bóg i Dawid, czyli Chrystus, Syn Dawida według ciała, są jednym z Bogiem. Jak to zaraz potem prorok w kolejnej frazie ujmuje, mówiąc, będą czcić Boga i Jego łaskę. Pamiętamy z błogosławieństwa, a łaska Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus argumentuje sam, mówiąc o sobie, że nie jest jedynie synem Dawida, ale jest Synem Bożym, czyli prawdziwym i wiecznym Bogiem, ponieważ sam Dawid nazywa go Panem, dowodząc jego panowania przez to, że Bóg pozwala mu zasiąść po swojej prawicy. Pani, zobaczmy, te kilka cytatów pokazało nam wyraźnie, bardzo głęboko, że Jezus Chrystus posiada pełnię bóstwa, że jest Bogiem, mimo że jest różny od Ojca. Chciałbym teraz w krótkich słowach, kochani, pokazać bóstwo Ducha Świętego. Duch Święty nie jest tylko wiatrem, Duch Święty nie jest tylko jakąś mocą, Duch Święty jest również Bogiem. Duch Święty jest wiecznym Bogiem, chociaż inną osobą co do Ojca i Syna, choć jednej z nimi natury i istoty. Wielbimy tylko jednego, jednego wszechmocnego i wiecznego Boga, a nie trzech, jak suponują nam inni. A mimo to nie zacieramy różnicy co do osoby, twierdząc, że chwalimy Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Sam Chrystus naucza nas, że Duch Święty jest wiecznym i wszechmocnym Bogiem. Inaczej nie wydawałby takiego polecenia, aby chrzcić ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w czym zawarta jest pełnia boskości, prawda, wymieniając imię Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Skoro jednak w wyraźnych słowach wydaje takie polecenie Pan nasz Jezus Chrystus, to znaczy, że Duch Święty jest prawdziwym i wiecznym Bogiem, równym mocą i władzą Ojcu i Synowi. Inaczej Chrystus nie wplótłby go obrócz siebie i Ojca w dzieło, na którym zasadza się odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Albowiem przecież sam powiedział, kto wierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Ponadto w innym miejscu w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wiersze 16 i 17, czytamy o innej wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus mówi tak, cytuję: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Kochani, zwróćmy uwagę na te słowa. W nich dostrzeżemy trzy osoby. Ja, mówi On, czyli Chrystus o sobie, będę prosić Ojca. Już mamy dwie osoby, Chrystus i Ojciec. Będę prosić, aby dał wam innego Pocieszyciela. czyli ten, który prosi, zwraca się do Ojca o znowuż trzecią osobę, o Pocieszyciela. A skoro Ojciec ma dać takiego Pocieszyciela, to nie może nim być sam Ojciec. Chrystus, który prosi o Pocieszyciela, też być nim nie może, kiedy mówi: On da wam innego Pocieszyciela. Tak więc, kochani, tutaj przedstawione są trzy osoby. I tak jak Ojciec i Syn są jednością, mimo że dwiema różnymi osobami, tak również Duch Święty jest trzecią odmienną osobą obok Ojca i Syna, ale również wiecznym, wszechmogącym Bogiem. Kim jest trzecia osoba, naucza również Pan w Ewangelii Jana w rozdziale 15 i wierszu 26. Cytuję. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Mówi to Chrystus nie tylko o urzędzie i dziele Ducha Świętego, ale również o Jego istocie w słowach, kto On od Ojca wychodzi. Tym samym zostało powiedziane, że wyjście Jego od Ojca nie miało początku i jest wieczne, albowiem Ojciec, od którego pochodzi Duch Święty, nie ma początku i jest wieczny. Dlatego święci prorocy nadają Mu imię i nazywają Go Duchem Pańskim. W Zielone Święta Piotr przytacza słowa proroka Joela, mówiąc: i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Należy zwrócić uwagę, że Bóg mówi tutaj: wyleję ducha mego. Duch ten jest bowiem Duchem Bożym i pochodzi od Boga. A skoro w Bogu nie ma niczego, co nie byłoby wieczne, wszechmocne, święte, mądre, dobre i nieprzemijalne, bo takim jest Bóg, to taki jest również Duch Święty, który od Boga wychodzi, od Boga przychodzi. Duch Boży jest zatem wiecznym Bogiem, a przy tym różną osobą od Ojca i Syna. Jest więcej takich wykładni o Duchu Świętym, z pomocą których wierzymy w jedynego Boga i wyznajemy, że ten jeden Bóg to Bóg Ojciec, to Bóg Syn Jezus Chrystus i to Bóg Duch Święty. Ojciec bowiem nie może być Synem i Syn Duchem Świętym, a mimo to wszyscy są jednym Bogiem. Kochani, posłuchajmy teraz bardzo ciekawej wypowiedzi na ten temat Marcina Lutra. On był doktorem teologii. On był bardzo wykształconym człowiekiem, który potem nawrócił się. I kiedy nawrócił się, kiedy zaczął zgłębiać ten temat, wypowiedział takie oto zdania. Cytuję. I choć tego nie możemy zrozumieć, to powinniśmy w to wierzyć. Dziękuję mojemu Bogu, który udzielił mi takiej łaski, że nie kwestionuję tego artykułu, ale skoro widzę, że jest on zwarty i dobrze umocowany w piśmie, to więcej wierzę Bogu niż moim własnym myślom i rozumowi i nie martwię się o to, jak może być to prawdziwe, że w jednej istocie są trzy różne osoby: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Chodzi tu bowiem nie o spór, czy wydaje się to prawdziwe, ale chodzi o to, czy ma to umocowanie w Piśmie Świętym. A jeśli jest to Słowo Boże, to nie można w to wątpić, ono nie będzie kłamać. A ponieważ Słowo Boże mówi o tym jasno i wyraźnie, to pozostań przy tym i nie dyskutuj zbyt wiele, jak Ojciec, Syn i Duch Święty mogą być jednym Bogiem. A choćbyś umiejętności wszystkich uczonych z całego świata wziął do pomocy, to czy mógłbyś, biedny człowieku, wiedzieć, jak to się dzieje, że twoje oczy widzą odległą o 10 mil górę? Podobnie, kiedy śpisz, jak to się dzieje, że twoje ciało jest niczym martwe, a ty żyjesz? A skoro najmniejszej rzeczy nie możemy wiedzieć o sobie samych, to czyż nie jest szaleństwem i zarozumialstwem, że chcemy naszym rozumem pojąć Boga w całym Jego majestacie i spekulować, kim On jest? Chcieć wybadać rozumem, jak to się dzieje, że troje stanowi jedność, to zadanie ponad siły. Powinniśmy więc po prostu pozostać przy Słowie Bożym, które mówi o Chrystusie, że jest On wizerunkiem Ojca i pierworodnym przed wszelkim stworzeniem, co znaczy, że nie jest stworzony, ale jest wiecznym Bogiem, co znajdziemy w wielu wypowiedziach Chrystusa. Chrystus sam mówi, wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Kto mnie widział, widział Ojca. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Takich stwierdzeń nie da się podważyć. Sam Bóg powiedział, że nie ma różnicy między Ojcem i Synem, niż ta, że Syn został zrodzony przez Ojca. Nie możemy jednak wiedzieć, jak to się dzieje. Wiemy jedynie to, co mówi Pismo Święte, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Pismo uczy również o trzeciej osobie, o Duchu Świętym, że jest Duchem Bożym i że pochodzi od Ojca. To znaczy, iż ma istotę Ojca, bo posiada Jego boskie atrybuty, mądrość, siłę i moc. Ojcu przypisane jest dzieło stworzenia, Synowi dzieło zbawienia, a Duchowi Świętemu moc uświęcenia, co oznacza, że udziela On odpuszczenia grzechów, wzmacnia i czyni radosnym, prowadząc ze śmierci do nowego życia. Są to odmienne szaty każdej z tych osób, aby ich ze sobą nie mylić, ale je właściwie rozpoznawać, że Ojciec jest Twórcą, Syn stał się człowiekiem, a Duch Święty stąpił na kształt płomienia. Wszystko to są dzieła tego samego, jedynego Boga. Ale rozróżniając te dzieła, powinno się pojmować rozróżnienie co do osoby. Bóg Ojciec nie stał się bowiem człowiekiem, ale Syn. Podobnie nie Syn dał się widzieć w językach ognia, ale Duch Święty. Zobaczcie, kochani, jak pięknie to wyjaśnia Luter. Dalej pisze, jak to się jednak dzieje, tego nie mogę powiedzieć. Jest to bowiem niepojęte i przewyższa rozum wszystkich aniołów i całego stworzenia. Dlatego nie można niczego więcej na ten temat wymyślić ponad to, co mówi nam o tym Pismo. Jeżeli chcemy dostąpić zbawienia, to musimy przy tym obstawać. Zrozumienie zaś samej istoty nie należy do tego życia, ale do życia wiecznego. Trzeba więc na tym poprzestać i tymczasem nie dyskutować, ale po prostu wierzyć w to, czego uczy nas Pismo Święte. Halleluja. Czyli to jest tajemnica. Dlatego zostałem zainspirowany, nawet czytając właśnie Lutra, te jego wypowiedzi, że powinniśmy o tym rozmawiać. Bo bracia i siostry, kiedy chwalimy Chrystusa, kiedy podnosimy ręce, kiedy klękamy, kiedy uwielbiamy Go, to uwielbiamy również Boga Ojca i w tym samym momencie uwielbiamy Boga Ducha Świętego. Posłuchajmy zatem również innych cytatów Pisma Świętego mówiących o dowodów o Bogu w Trójcy Jedynym, o Trójjedynym Bogu, o jednym Bogu w trzech osobach. Bracia i siostry, Trójca, czy Bóg w Trójcy Jedyny, to są terminy wprowadzone dopiero w III wieku. Nigdzie w Piśmie Świętym tego nie przeczytamy, bo to są terminy wymyślone przez człowieka, żeby określić jakość właśnie Boga występującego w trzech osobach, ale jednego co do osoby, co do istoty, przepraszam. Liczba mnoga w odniesieniu do Boga. Już na samym początku, w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w wierszu 26 czytamy: Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, jako podobieństwo nasze. Zobaczmy, Bóg mówi w liczbie mnogiej, uczyńmy, stwórzmy ludzi, aby byli do nas podobni. Również w trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej i wierszu 22 czytamy, po czym Jahwe Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my. Znowu występuje liczba mnoga, człowiek stał się taki jak my. A w księdze Izajasza jest bardzo ciekawe słowo w 6 rozdziale. Pamiętamy, jeszcze wrócę do tego, kiedy Izajasz widział Boga na tronie, kiedy świątynia wypełniona była chwałą Pana, słyszał głos. I usłyszałem głos Pana, Izajasz 6, 8. Kogoż poślę, któż nam pójdzie? Tam również jest liczba mnoga. Kto nam pójdzie? A to przecież mówił Bóg. W psalmie, kochani, natomiast w 11 rozdziale, w wierszu 7 jest kapitalne słowo. Czytam, mówi tak. Bo Jahwe jest sprawiedliwy i miłuje sprawiedliwość, prawi oglądać będą Jego oblicze. Ale bracia i siostry, w oryginale tutaj jest powiedziane o liczbie mnogiej. Prawi oglądać będą Jego oblicza albo Jego twarze. Czyli odniesienie do Boga w liczbie mnogiej. Ludzie, którzy będą w niebie, będą oglądać oblicza Boga. To samo jest w psalmie 16 i wierszu 11, gdzie czytamy: dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim. I tu również jest w oryginale przed obliczami Twoimi albo przed Twoimi twarzami. Podobnie, bracia i siostry, jest słowo z czwartej księgi Mojżeszowej, w 6 rozdziale, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, kiedy kapłani wyjdą przed lud Boży, kiedy wzniosą swoje ręce i będą wypowiadać tak zwane błogosławieństwo kapłańskie. To, bracia i siostry, w tym błogosławieństwie aż dwa razy jest znowuż użyty termin oblicze Boże i tam też jest, bracia i siostry, odniesienie do liczby mnogiej. Czyli, bracia i siostry, kiedy kapłani błogosławią lud w imieniu Boga i będą wypowiadać Boże błogosławieństwo, to ma odniesienie również do Boga, Boga w Trójcy Jedynym. I czytam wiersz 25 i 26 tego 6 rozdziału 4 Mojżeszowej. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje, czytaj, oblicza swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech Jahwe zwróci ku Tobie swoje oblicza. I niech Ci udzieli pokoju. Patrzcie, jakie to piękne. Kiedy ktoś wypowiada błogosławieństwo nad nami w imieniu Boga, to nam błogosławi w imieniu Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. To samo napisał apostoł Paweł, prawda? Błogosławiąc ludowi, pisze: a łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami. Nie rozdziela trzech bogów, ale powiada, kiedy błogosławię wam w imię Boga, to przyjmijcie błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pełnia bóstwa nad naszym życiem wypowiedziana w ramach błogosławieństwa. Kochani, w księdze Izajasza, której wspomniałem w 6 rozdziale, ta wizja, którą widział Izajasz, Boża chwała wypełniła świątynię. I wtedy też słyszał, bracia i siostry, coś wspaniałego, albowiem pisze w 2, 3 wierszu 6 rozdziału Izajasza: jego orszak stanowiły serafy. Wołali oni jeden do drugiego: święty, święty, święty. Trzy razy święty. Święty Bóg Ojciec, święty Syn Boży, święty Duch Święty. Zobaczmy, bracia i siostry, trzy razy święty. Odniesienie do Boga w Trójcy, czyli święty Ojciec, święty Syn i święty Duch. Podobnie czytamy w objawieniu świętego Jana w 4 rozdziale, wierszu 8. Czytam: i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Zobaczmy, jakie znowuż kapitalne odniesienie do Boga w Trójcy Jedynym. Trzy razy święty, ten, który był, który jest i który przychodzi. Pani w księdze Izajasza, 33 rozdział, wiersz 22, czytamy: bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. Znowuż Bóg jakby ubrany w trzy szaty. Dlatego też, bracia i siostry, zobaczmy, Pismo Święte jest takie piękne, tak wiele tajemnic, tak wiele błogosławieństw. A w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze tak, w 12 rozdziale, wiersze 4-6. Istnieją różne, rozmaite dary Boże, lecz Duch ten sam. Są też różne sposoby służenia, ale temu samemu Panu służymy. Podobnie różne są sposoby działania, ale Bóg jest jeden i wszystko jest wynikiem Jego działania. Widzimy tu Ducha Świętego, widzimy tu Chrystusa i widzimy Boga Ojca. I widzimy też określenia, dary, posługi i sposoby działania, które odnoszą się do świętego Boga. Kochani, w liście do Efezjan jest również piękny tekst w drugim rozdziale, wiersze 19, 20 i 22. I w tych trzech wierszach znowuż pokazana jest, bracia i siostry, pięknie osoba Boga w trzech postaciach. Czytam. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Odniesienie do tej samej budowli, do budowli Boga, kamieniem jest Chrystus. I wiersz 22. Wy także wraz z innymi jesteście częścią tego domu, w którym przebywa Bóg przez swojego Ducha. Zobaczcie, znowuż, bracia i siostry, Bóg buduje piękną budowlę. Zaangażowany jest to Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W Efezjan 4 rozdziale, wiersze 4-6 czytamy: jedno bowiem stanowicie ciało, jeden jest też Duch Święty, podobnie jak jedna jest tylko nadzieja, którą żyjecie dzięki waszemu powołaniu. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, działa przez wszystkich i we wszystkich. I znowuż jeden Bóg objawiony jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tak samo, bracia i siostry, kiedy prowadzisz walkę duchową, kiedybyśmy zajrzeli na chwilę do listu do Efezjan 6 rozdziału, to tam również objawiona jest, bracia i siostry, moc, potęga, wszechmoc Boga, jako Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. I właśnie ten Bóg w Trójcy Jedyny pozwala nam wygrywać i zwyciężać. Czytam Efezjan 6 rozdział, wiersz 10, 11 i 17. Wiersz 10. Ponadto umacniajcie się w Panu i w sile Jego potęgi. Wiersz 11. Załóżcie całą zbroję, zbroję, jaką daje Bóg. I wiersz 17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, Słowo Boże. Zobaczcie, kochani, jak wspaniale, jak pięknie, mając za sobą całą potęgę trójjedynego Boga, możemy wystąpić w walce z szatanem i również z trójcą szatańską, bo wszyscy wiemy dokładnie, że diabeł podrabia wszystko, co Bóg czyni, kim Bóg jest. Kochani, w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale i wierszu 17, apostoł Paweł wyraźnie pisze, że Duch Święty jest Bogiem. Czytam: Pan natomiast oznacza ducha, a gdzie duch Pana, tam wolność. Tutaj apostoł Paweł nazywa Ducha Świętego Panem. Zobaczcie, nazywa go Panem. Drugi Koryntian, trzeci rozdział, wiersz 17. Pan natomiast oznacza ducha, wyraźnie komentuje apostoł Paweł. Tak samo w drugim Tesaloniczan, trzecim rozdziale, wierszu 5. Niech Pan obudzi w waszych sercach miłość do Boga i cierpliwość w oczekiwaniu na Chrystusa. Znowuż jest mowa o Trójcy, bracia i siostry, o trójjedynym Bogu, ale jest mowa o Chrystusie, o Bogu Ojcu, jest mowa o Panu. Czyli tutaj znowuż Duch Święty jest określony terminem Pan. Innymi słowy, niech Duch Święty obudzi w waszych sercach miłość, a wiemy, że owocem Ducha jest miłość, że Duch Święty produkuje, jest źródłem miłości, prawda? Niech Duch obudzi w waszych sercach miłość do Boga i cierpliwość w oczekiwaniu na Jezusa Chrystusa. Patrzcie, jaka piękna, bracia i siostry, teologia, teologia o wiecznym, wspaniałym Bogu. I w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, wiersz 6-9, czytamy również takie piękne słowo dotyczące trójjedynego Boga. To On właśnie, Jezus Chrystus, jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, nie wodzie tylko, lecz wodzie i krwi, a Duch jest tym, który daje świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Wiersz 9. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to tym bardziej świadectwo Boga, który je przewyższa. Zobaczcie, Chrystus, Duch i Bóg, którzy są jednością, ich świadectwo jest prawdą, ich świadectwo jest zgodne. I komentuje to Jan w 5 rozdziale, wierszu 7. Albowiem trzej dają świadectwo. Trzej dają świadectwo. Czyli zobaczmy, bracia i siostry, jakie to piękne, że właśnie Pismo Święte objawia nam Boga. Wyjawia choćby rąbek tajemnicy naszego wielkiego, wspaniałego Boga, pokazując, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to jest Bóg w jednej postaci, bracia i siostry, mimo że w trzech osobach. Bóg w jednej istocie. Nie różnią się niczym, są zgodni, są prawdą, są mocą, wszechmocą, mimo że występują w trzech osobach. Gdy mówimy o świętości, myślimy o Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Gdy chwalimy Boga, chwalimy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdy klękamy przed Bogiem, klękamy przed Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Gdy się chrzcimy, chrzcimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy klaszczemy, klaszczemy dla Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy służymy Bogu, służymy Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, halleluja. I takiego Boga mamy i takiemu Bogu służymy. Amen. Bracia i siostry, ja jestem podekscytowany, bardzo się cieszę, że właśnie możemy o tym mówić, że to nie jest temat tabu, tak jak temat pokuty nie jest tematem tabu w naszym Kościele. Tak samo o bóstwie Jezusa Chrystusa, o bóstwie Ducha Świętego, o tym, że Bóg jest wspaniałym Bogiem, mimo że występuje jako Bóg Ojciec, jako Syn Boży Jezus Chrystus i jako Duch Święty, nawzajem się uzupełniają, są jednością i bracia i siostry są dla nas i Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny jest po naszej stronie, kiedy walczymy, kiedy idziemy przez życie, kiedy się nawracamy, kiedy bracia i siostry wejdziemy do nieba. Również, jak słyszeliśmy, będziemy oglądać Jego oblicza. Halleluja. Bo taki jest nasz Bóg.